Otwórzmy Lamentacji, czwarty rozdział. Mamy od 1 do 6 i od 10 do 13. O jakże zaśniedziało złoto, jakże zmieniło się najczystsze złoto. Rozrzucono kamienie świątyni po rogach wszystkich ulic. Szlachetni synowie cenieni jak czyste złoto, jakże są poczytywani za gliniane naczynia, za dzieło rąk garncarza. Nawet smoki dają piersi, karmią swoje młode, ale córka mojego ludu stała się okrutna jak strusie na pustyni. Język sącego przylgnął do podniebienia z powodu pragnienia. Dzieci prosiły chleb, lecz nikt im go nie ułamał. Ci, którzy jadali wyborne potrawy, giną na ulicach. Ci, którzy byli wychowani w szkarłacie, przytulają się do gnoju. Większa jest nieprawość córki mojego ludu niż grzech Sodomy, co została zniszczona w oka mgnieniu, a nie dotknęła jej żadna ręka. I 10. Lepiej jest tym, którzy... Ręce czułych kobiet gotowały własne dzieci. Były ich pokarmem w czasie klęski córki mojego ludu. Dopełnił Pan swego wzburzenia, wylał swój zapalczywy gniew i rozpalił ogień na Syjonie, który strawił jego fundamenty. Nigdy nie uwierzyliby królowie ziemi i wszyscy mieszkańcy świata, że przeciwnik i wróg mógłby wejść w bramy Jerozolimy z powodu grzechu jej proroków i nieprawości jej kapłanów, którzy przelewali krew sprawiedliwych pośród niej. Niesamowity obraz, prawda? Niesamowity obraz, co się dzieje z ludem Bożym. Jak czytałem to, to aż zapiera deszcz w piersi i włos się jeży na głowie. I kiedy czytałem tutaj werset trzeci, są takie ptaki strusie i mówię sobie, skąd te strusie, nie? Ale są strusie tak a propos tego i żeby pokazać, jakie są strusie i jaki był stan serca ludzi, otwórzmy Księgę Hioba. Otwórzmy Księgę Hioba, 39 rozdział. Księga Hioba, 39 rozdział. Dobra. 14 do 18. Składa swoje jaja na ziemię i ogrzewa je w prochu. Zapomina, że noga może je rozgnieść lub dzikie zwierzę może zdeptać. Czyli jest, w ogóle się nie interesuje tym. Jest twardy dla swoich młodych, jakby nie były jego. Nie boi się, że jego trud jest próżny. Bo Bóg pozbawił go mądrości i nie udzielił mu rozumu. To jest stan ludu Izraela. Tak? Kiedy jednak podnosi się wysoko, naśmiewa się z konia i z jego jeźdźcy, a mimo to była w nim pycha. Pomimo tego wszystkiego, co się działo. Pomimo tego, że smoki dają pierś i karmią swoje młode, ale córka mojego ludu stała się okrutna jak strusie na pustyni i do tego jeszcze dumna. Ręce czułych kobiet gotowały własne dzieci. Nie rozumiem tego, nie potrafię pojąć, ale trzeba zastanowić się, co do tego doprowadziło lud Boży. I taki stan nie dzieje się od razu. To nie jest, że nagle ten lud Boży zrobił się... To jest wiele małych, niezauważalnych odstępstw, które są zaakceptowane i w końcu doprowadzają do takiego stanu. Ostatnio byłem w pewnym miejscu i wychodzi grupa uwielbienia, kończy grać, wszyscy... Powiedział kaznodzieja kazanie, wszyscy. Na drugi dzień pewna siostra powiedziała wiersz, wszyscy. I więc ja nie wytrzymałem. Moja żona też tam się zagotowała. Kiedyś Józef nam zwrócił uwagę na to. Więc jesteś czuły na takie rzeczy. Nie odmówiłem sobie na następny dzień wystrzelić troszkę. No nie pomogło do końca. Ale miałem komentarze pewnej siostry, która powiedziała, no ale jak widzisz siostra, taka zdołowana i ona... Będzie chciała, no wiesz, ją podniesiesz na duchu. A na czyją chwałę śpiewasz, jak jest brawo? Albo drugi brat powiedział, że no ale Bogu można być brawo, ale kto powiedział chwała Panu tam? Nikt. Komu klaskałeś? Małe rzeczy przechodzą do codzienności. Do codzienności. Byłem zaskoczony, ale był brat, który mówił, wiesz co, I teraz słuchajcie, ja powiedziałem taką anegdotę odnośnie piekarni. Jak piekarzowi w piekarni nad ciastownią zgaśnie światło i przez 3 dni nie wymienią żarówki, to po 3 dniach wszyscy się przyzwyczajają i wszystko jest okej. Okay. I on mówi, wiesz co, pierwszy dzień mnie to dziwiło, ale na 3 dzień klaskałem razem z nimi. Małe odstępstwa, zaakceptowane, rodzą duże niedobre rzeczy. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, ważnej rzeczy, że w świecie są koncerty, mówcy, wszyscy im klaskają, są emocje, tak? Ale Bóg umieścił Kościół w świecie, ale szatan umieścił świat w Kościele. Wiecie o tym. Szatan do tego dąży, był świat, był w Kościele. On tego chce. I teraz odnośnie tej chwały, otwórzmy Rzymian, 14 rozdział, więc od razu zacząłem szukać, czy ja może się pomyliłem, ale wiem, że, no wiecie, Duch Cię pobudza, od razu takie zbulwersowanie we mnie było. Nie wytrzymałem, do drugiego dnia dałem radę. Rzymian, 14 rozdział. Rzymian, 14 rozdział. (Grym) 7-8. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje. Nikt dla siebie nie umiera, bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, dlaczego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. I 1 Koryntian 4,7. Dla Pana żyjemy, dla Pana umieramy, dla Pana wszystko. I 1 Koryntian 4,7. Kto bowiem czyni Cię różnym, cóż masz, czego byś nie otrzymał, a jeśli otrzymałeś, to dlaczego się chlubisz, abyś nie otrzymał? Koniec Twoich braw i Twojej chwały. Chwała należy się Panu. Jak ktoś mówi, że oklaski dla Pana, gdzie było słowo chwała Panu? A jeżeli powiedział tej kobiecie, że fajny wiersz, potem dzięki Bogu. Okej, okay, my to robimy. Ale też tak robiliśmy, pamiętacie? Chodził zespół, śpiewał i nikt na to nie zwraca uwagi. Małe rzeczy. On musi wzrastać. My stawia się mieście, jeżeli ktoś wychodzi i mówi wiersz na chwałę Pana, to Pan ma być uwielbiony, a nie ja. Pan ma być wywyższony tym wierszem, a nie ja. Pamiętajmy o tym. Otwórzmy właściwy tekst. Sędziów, 17 rozdział. Sędziów, 17 rozdział. To na wstępie, żeby pokazać konsekwencje tego, co dzieje się, kiedy przychodzą małe odstępstwa i zacząłem od końca, żeby dojść do przodu. Sędziów, 17 rozdział od 1 wersetu. Był pewien człowiek z góry Efraim imieniem Micheasz. Powiedział on do swojej matki, te 1100 srebrników, które ci ukradziono z powodu tych, z powodu których przeklinałaś i o których mówiłaś do moich uszu, otóż to srebro jest u mnie, ja je wziąłem. I jego matka powiedziała, błogosławiony jesteś mój synu przez Pana. I zwrócił swej matce owe 1100 srebrników, po czym matka powiedziała, poświęciłam to srebro Panu ze swojej ręki dla Ciebie, mój synu, aby uczyniono z niego posąg kryty oraz posąg odlany, dlatego teraz oddaję Ci je. Lecz on zwrócił to srebro swojej matce, wtedy jego matka wzięła 200 srebrników, dała je złotnikowi, a on uczynił z nich posąg kryty oraz posąg odlany, które stały potem w domu Micheasza. A Micheasz miał u siebie kaplicę bogów, sporządził też efod, terafim i poświęcił jednego ze swoich synów, aby był kapłanem. Pa. Dziwne, prawda? Co tu nie gra? Wszystko nie gra. Wszystko nie gra. Po pierwsze, ukradł mamie pieniądze i mama powiedziała, błogosławiony jesteś mój synu. Wyobraźcie sobie, masz mordercę w domu, błogosławiony jesteś mój synu. Niesamowite. Przyznaje się do grzechu tylko przed skutkami przekleństwa, wcale nie boi się Boga. On się tylko przyznał dlatego, że bał się przekleństwa własnej matki. I to jest dziwne, nie? I matka powinna go skarcić. Ale co robi matka? Syn oddaje pieniądze i ona daje złotnikowi pieniądze, aby sporządził sobie posąg. Grzech został zamieciony gdzie? Pod dywan. Nie ma grzechu, nie? Ale grzech zrodził następne przestępstwo, którym stało się bałwochwalstwo. 3-5 jest napisane i zwrócił swojej matce te pieniądze i matka poświęciła to srebro. A Micheasz miał u siebie kaplicę bogów, sporządził też efod, terafim, poświęcił jednego ze swoich synów, aby był jego kapłanem. Nic nie jest w porządku. Syn kapłanem, sporządził bogów, sporządził efod, nie miał do tego prawa. Można powiedzieć, złodziej zbudował sobie kościół, nie? Złodziej zbudował sobie kościół i teraz będzie robił, co chce w tym kościele, bo tak naprawdę miał Boga, mógł go czcić, pogłacone zostały wszystkie zasady, a skoro masz swoje zasady, no to wiele rzeczy nie obowiązuje i możesz robić, co chcesz i grzech nie istnieje w tym kościele. Prawda? Nie istnieje w tym kościele. Jest niewłaściwy kapłan, niewłaściwy Bóg, odstępstwo, grzech, nieprawość na każdym kroku. Niewłaściwa doktryna buduje niewłaściwy kościół. Prawda? No. Nie ma napomnienia, nie ma dyscypliny, nie ma upamiętania, jest grzech. I można wracać bez konsekwencji, tak? Jeszcze jesteś błogosławiony. Werset 6. W tych dniach nie było króla w Izraelu, każdy czynił to, co było słuszne w jego oczach. Każdy robił, co chciał. No. I w tym kościele też każdy robił, co mu się podobało. Dzisiaj, kiedy spojrzysz na kościoły, które się budują, to one brną w czterech kierunkach. Bardzo mocno, jeżeli nie trzymają się głowy Pana Jezusa. Pierwszy to jest ekumenizm. Kościoły ekumeniczne. Jednakowa religia dla wszystkich, tak? Możesz przyjść z jakiej religii chcesz. Zapoczątkował polski papież. Jan Paweł II. Dzisiaj jest ktoś inny to prowadzi, potem o tym powiem. Kościół korporacyjny, nastawiany na cele, na zyski. Wszyscy są mile witani w tym kościele. To jest drugi kościół. Trzeci kościół, cool crazy, nie? Muzyka, emocje, wszyscy szaleją, padają w duchu, mówią językami, wchodzisz, nie wiadomo o co chodzi. Jest tak? Kościół New Age. Mistycyzm, pozytywne myślenie, pozytywne wyznawanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Cztery kierunki. Jest taki gość, Rick Warren. Chce budować, powiem co chce zbudować, kościół ekumeniczny. Nawołuje wszystkie kościoły katolickie, ewangelickie, zielonoświątkowe o zjednoczenie się i walkę o ten świat. Bierze w tym udział około 400 kościołów. Nawet widziałem jego zdjęcie z Tony Blairem. Czyli facet pojawia się w takich miejscach. On uważa, że szczegóły powrotu Chrystusa to nie nasza sprawa, a my mamy zapoczątkować nową reformację. Nie? Coś nie gra, nie? Która ma na celu wyeliminowanie globalnych problemów. Nasza relacja z Chrystusem, chrześcijan, jest traktowana jako objaw egocentryzmu, ponieważ nie skupia się na dobru świata jako globalnej wspólnoty i czas porzucić wspólne uprzedzenie, pracować razem. Mówi o nowej erze chrześcijańskiej jako globalnej wspólnoty żywych kolorów. Już się powinno światełko zapalić. Pojawienie się takiego rodzaju społeczności musi prowadzić do zbieżności relacji, które wcześniej nie istniały. Czyli wszyscy będziemy z różnych religii, ale będziemy dążyli do jednego celu, gdzie Chrystus jest nieobecny i On ci jest niepotrzebny, ratujesz świat. Tak? Wróćmy do naszego tekstu. Werset 7. Był pewien młodzieniec z Betlejem judzkiego z pokolenia Judy. Może będę skracał, bo ja dzisiaj mam, że tak naprawdę pozbawiony jestem paru minut, a ja jak zwykle mam dużo. Idzie sobie pewien młodzieniec, był to Lewita i doszedł do domu Michała na górę Efraim i Michał zaproponował mu jedną rzecz. Zostań u mnie kapłanem. No, ma Lewitę, ale znowu nieprawość, bo Lewita nie może być kapłanem. Może służyć w świątyni, ale nie być kapłanem. Znowu niewłaściwa osoba. Michał powiedział mu, zostań u mnie, bądź mi za ojca i za kapłana, a dam ci 10 srebrników rocznie, drugą szatę, wyżywienie. I Lewita poszedł za nim. Wiecie, wydawałoby się, że ten Michał nic nie wie, ale zaproponował Lewicie, widocznie widział, że coś jest nie w porządku u niego, że jego syn jest kapłanem, a przecież może miał jakieś strzępki w pamięci, że w świątyni służyli Lewici, znaczy z domu Lewiego, ale nie wiedział dokładnie, jak to wygląda. Zaproponował. I powiedział więcej. Werset 10. Wtedy Michał powiedział, teraz wiem, że Pan będzie mi błogosławił, gdyż mam Lewitę za kapłana. Poczekajcie, że miałem taką jedną rzecz. Nie, spokojnie. Coś innego chciałem powiedzieć.
Dziesiąte. Poczekajcie. Nieważne. W każdym razie wziął go do siebie, miał być dla niego jak ojciec, ten lewita. Jest taka religia, gdzie masz ojca i to świętego. I ten ojciec święty sprawuje władzę nad tobą. I jest takie miejscowość, która nazywa się Watykan. Tam ten ojciec święty zasiada. Dziwię się tylko temu lewicie, bo skoro był lewitą, wiedział, że nie może, a jednak się zdecydował i zaczął służyć świątyni. I znowu, pogwałcone wszystkie nakazy Boże. Wydawałoby się, że wszystko jest okej. Jest świątynia, jest Bożek oczywiście, tak, ale niewłaściwy. Nie ma żadnych Bożych standardów, znowu. Nie ma żadnego Bożego standardu. Brak bojaźni, brak upamiętania, to samo. Grzech nie przeszkadza nikomu. To, że lewita objął, to nikomu to nie przeszkadza. I oczekuje się, co? Wtedy Michałasz powiedział, teraz wiem, że Pan będzie mi błogosławił, gdyż mam lewitę za kapłana. No, jak wiele osób dzisiaj pokłada ufność w kapłanach, w biskupach, w papieżach, bo mają go, a my nie mamy. No, opierają się na doktrynach nie biblijnych, żadnych biblijnych. Na tradycji niezgodnej ze Słowem Bożym i pod pozorem świętości są pełni grzechu, bałwochwalstwa, wyzyskują domy wdów, budują sobie wielkie apartamenty, budują sobie wielkie budowle. Brakuje bojaźni, brakuje Słowa Bożego, nie ma bojaźni przed Bogiem w ogóle. I powstała niewłaściwa doktryna, niewłaściwy Kościół i są niewłaściwi kapłani. Tak? Nieprawość, niegodziwość, Sodoma i Gomora. Wszystko zamiatane jest pod dywan. Nikt nie ponosi konsekwencji swoich występków i czynów. Nikt. I taki był ten kościół, który zbudował Michałasz. I teraz przejdziemy do 18 rozdziału. Synowie Dana, kiedy Jozue dzielił ziemię, nie otrzymali tyle ziemi, żeby się na niej pomieścić. I oni mieli taki pęd, taki trend ku temu, żeby tą ziemię pozyskać w innych miejscach, żeby mieli gdzie zamieszkać. No i oni wyruszyli na szukanie takiej ziemi. Wyprawili się i trafili na górę Efraim do domu Michałasza i tam był ten przyszywany kapłan. Zapytali go o radę. Radzą się znowu niewłaściwego kapłana o radę od Boga. I on im daje radę, gdy wejdziecie i przyjedziecie do ludu bezpiecznego, do ziemi przestronnej, 10 werset to jest, Bóg bowiem dał ją w wasze ręce, to miejsce, gdzie nie brakuje niczego z tego wszystkiego, co jest na ziemi. Czyli co? Powiedział, bierzcie tą ziemię. I ta ziemia była zamieszkana, ludzie żyli spokojnie, nie mieli króla, nie mieli władcy, więc myślę, że gdyby pojechali i zamieszkali, to nie miałby nikt nic przeciwko temu. Ale oni poszli do tej ziemi, ją przejęli i kiedy wracali do domu, kiedy wracali do, z powrotem, bo to było kilku szpiegów, wracali z powrotem z całym oddziałem, zatrzymali się znowu u Michałasza. Stanęli przed domem i werset 18 i 20 mówi, a gdy 18 rozdział, 18 od 18 wersetu, a gdy ci, którzy weszli do domu Michałasza, wzięli ryty posąg, efod, wiedzieli, że jest kapłan, więc chcieli go wziąć i zobaczyli posągi, wzięli ryty posąg, efod, terafim i odlany posąg. Kapłan powiedział do nich, co robicie? Czyli co? W pierwszej chwili właściwa reakcja, tak? Widzi znowu złodziei. Czyli to jest takie bardzo popularne w tych czasach. Złodziej, nie? Przyszli, ukradli, chcą ukraść wszystko, co jest. I teraz oni mówią tak. Oni powiedzieli mu, milcz, połóż rękę na usta i chodź z nami. I bądź dla nas ojcem i kapłanem. Czyż lepiej ci być kapłanem w domu jednego człowieka, czy być kapłanem całego pokolenia i rodu Izraela? I co ten kapłan zrobił? Normalny człowiek widzi kradzież, widzi nieprawość i normalny kapłan powiedzieć stop. Nie? A co on zrobił? I uradowało się serce kapłana, wziął więc efod, terafim, ryty, posąg i przyłączył się do tego ludu. I to tak jest, jest oburzenie, ale kiedy nagle robi się duży kościół, masz widownię, masz słuchaczy, to co chcesz? Własnej sławy, prawda? Poszedł znowu dalej w nieprawość. Znowu nieuczciwość, znowu grzech. Mimo to, że widzi, burzy się, poszedł. Prawda? Werset 19. Powiedzieli, milcz. Milcz. Nie masz prawa krzyczeć. Czemu będziesz krzyczał? Dajemy ci propozycję. Nie do odrzucenia. Ilu ludzi dzisiaj ma wielkie kościoły? No. Wielu wierzących zadaje pytanie, czy wasz kościół jest właściwy? Wszyscy są tacy uśmiechnięci, wiecie, tacy przytulaski, nie? Kawa, gadają z sobą, jakaś sekta, nie? I taki mały. Czy nie lepiej iść tam, gdzie jest większość? Nie? Tam, gdzie jest większość? Przecież tam wszyscy chodzą, a skoro jest większość, to chyba jest racja tam. Przecież to moja mama chodziła, moja babcia chodziła, prawda? Możesz robić, co chcesz. Ksiądz nie boi się Boga. Słowo Boże nie jest ważne w tym kościele, prawda? Nie jest żadnym autorytetem. Nikogo nie, nikt nie burzy się, wiedząc, że ksiądz ma kochankę na boku, że jest homoseksualistą, że wyłudza pieniądze, że robi rzeczy, które są niepotrzebne i każdy chodzi do tego kościoła i w tym jest i nic nie ma przeciwko. Czy to nie jest dziwne? Tak samo w tym kościele, co budowali, nieważne było, że jest nieprawość. Był kapłan. Jaki kapłan? Co ma wspólnego Bóg i co ma wspólnego diabeł? Nic. Ale doktryny, które ustala człowiek, mają jedną zaletę. Możesz schować pod dywan najgorsze rzeczy i uniknąć kary. I dzisiaj tak jest. I dzisiaj tak jest.
Poczekajcie chwilę. 13, 15. To jest. Dobra, 18. Dobra. Werset 23, 24. I teraz pojawia się taka rzecz. Michałasz postanowił udać się w pogoń za nimi. I wołali za synami Dana. Ci zaś odwrócili się i powiedzieli do Michałasza: co ci jest, że zebrałeś tych ludzi? I odpowiedział: zabraliście moich bogów, które uczyniłem, oraz kapłana i poszliście sobie. Co mi więc pozostaje? Jakże jeszcze możecie mówić, co ci jest? Jakie znamienite słowa, nie? Co ci więc pozostaje? Co mi więc pozostaje? Nie? A co pozostaje tobie, gdyby zabrali ci tradycję z kościoła? Co pozostanie tobie, kiedy zabiorą odpowiednie szaty do każdej ceremonii? Co pozostanie tobie? Co pozostanie tobie, kiedy zabiorą ci Częstochowę, Medjugorje, prawda? Co zostanie? Jak zabiorą wodę święconą, szkaplerze, medaliki, co ci zostanie? Kiedy zabiorą doktryny, katechizm, kiedy zabiorą postanowienia soborów i papieży, co ci pozostanie? Co ci pozostanie, kiedy zabiorą Marię i świętych? Co pozostanie? A kiedy zabiorą piękne uwielbienie, muzykę, emocje, światła, mówienie w duchu, którego nikt nie tłumaczy, co ci pozostanie? Jak nie będzie emocji? Jak nie będzie padania w duchu? Co ci pozostanie? Nie będzie znaków i cudów? Nie będzie mówienia pozytywnego i czekania się coś spełnić? Co ci pozostanie? A co ci pozostanie, kiedy nie będzie sabatu i właściwego pożywienia? Kiedy na tym się skupiasz? Co ci pozostanie? To wszystko dodał człowiek. Co ci pozostanie? Jeżeli jesteś w właściwym kościele, to masz wszystko, co potrzebujesz. Jezus i Jego Słowo. Wszystko. Te pozostałe rzeczy są niczym i wymysłem człowieka, tym samym, co zrobili ci ten kapłan i co zrobił Michałasz. Są niczym. Są niczym. Tylko Jezus Chrystus. W Ewangelii Jana, jak się rozpoczyna, jest: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. I wszystko przez Nie się stało, co się stało, bez Niego nic się nie stało. Tak mówi Słowo Boże, prawda? Nic. Jeden Jezus Chrystus. Jeden Bóg. Otwórzmy 1 Jana 5,20. 1 Jana 5,20.
A wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga i jesteśmy w tym prawdziwym, to jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie. On jest prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Tylko On. Żadne uczynki, żadna religia, nic indziej, nic innego, tylko Jezus Chrystus. On jest prawdziwym życiem. I to są bardzo znamienite słowa Micheasza, które powinno wielu osób powtarzać sobie. Co mi pozostanie, jeśli zabiorę to? Co mi pozostanie, jeśli zabiorę tamto? I nawet jest podane imię tego Lewity. W 30 rozdziale do 31 jest napisane, w 18 rozdziale 30-31 werset. I synowie Dana ustawili sobie ryty posąg, a Jonatan, syn Gerszona, syn Manasesa, on i jego synowie byli kapłanami dla pokolenia Dana aż do czasu uprowadzenia do niewoli mieszkańców ziemi. I postawili sobie ryty posąg, który Micheasz uczynił po wszystkie dni, póki dom Boży był w Shiloh. I powstał drugi dom. W Dan był dom Boży, tutaj był dom nieprawości. W 19 rozdziale czytamy, że ten sam Lewita, wynika z tekstu, jak dobrze się wczytamy, miał kobietę, nałożnicę. I ta nałożnica zdradziła go. On kochał tą kobietę widocznie, bo poszedł do jej ojca po nią. Poszedł do jej ojca, parę dni tam spędził. Werset 22 i 23 mówi, że doszedł na miejsce, nie mógł znaleźć miejsca do spania, ale szedł jego taki ziomek, mieszkający na wzgórzu Efraimskim i zaprosił go do domu. Zaprosił go do domu, nie chciał go zostawić samego i zobaczymy, co się stało. 19 rozdział od 22 wersetu. A gdy rozweselili swoje serca, oto mężczyźni tego miasta, synowie Beliala, otoczyli dom i kołatali do drzwi i mówili do gospodarza tego domu, do starca. Wyprowadź człowieka, który wszedł do twojego domu, abyśmy z nim obcowali. A ten człowiek, gospodarz domu, wyszedł do nich i powiedział im. Nie, moi bracia, nie czyńcie proszę tej niegodziwości, gdyż ten człowiek wszedł do mojego domu, nie czyńcie tej sproszności. Oto jest tu moja córka, dziewica, która jest oraz jego nałożnica. Wyprowadzę je zaraz, żebyście je znieważali i uczynili z nimi, co się wydaje wam słuszne. Tylko temu człowiekowi nie czyńcie tej niegodziwości. No, dziwna sytuacja, prawda? Napisane jest, że mógł iść do Jebuzytów, do innowierców, że tak powiem, nie do ludu Bożego. Poszedł do miasta, gdzie był lud Boży. Został na noc. Jaką historię to wam przypomina? Pamiętacie Lota i pamiętacie Sodomę i Gomorę? Niczym ta sytuacja się od tego nie różni, a to jest lud Boży. I żeby było ciekawiej, ten starzec jeszcze powiedział taką ciekawą rzecz. Po pierwsze, nie było szacunku do kobiet, a po drugie powiedział tak. W 23 wersecie. A ten człowiek, gospodarz domu, wyszedł do nich i powiedział tak. Nie, moi bracie, nie czyńcie proszę tej niegodziwości, gdyż ten człowiek wszedł do mojego domu. Nie czyńcie tej sprośności. A dalej, kiedy kobietę wziął, powiedział, wyprowadzę ją zaraz, żebyście ją znieważali. Czyli zobaczcie, jak był zdeprawowany też ten człowiek. Jak był zdeprawowany. On powiedział, tu jest sprośność, a tu niegodziwość. Współżycie z facetem, facet z facetem to jest tylko sprośność? To nie jest sprośność, to jest niegodziwość. On powiedział całkiem odwrotnie. I co się stało? Jak to zwykle bywa, pod przykrywką nocy robi się złe rzeczy. Całą noc gwałcono tą kobietę. Kiedy wstały zorze, wszyscy uciekli. Nie było nikogo. Ten Lewita wziął swoją żonę i zrobił jedną rzecz. Sporządził radykalną przesyłkę dla Izraela. Poświartował tą kobietę na 12 części. Poświartował tą kobietę i rozesłał do wszystkich pokoleń. Rozdział 20. Od 4 wersetu. I ten Lewita, mąż zabitej kobiety, odpowiedział, przybyłem wraz z moją nałożnicą do Gibea, która należy do Beniamina, aby tam przenocować. I mężczyźni z Gibea powstali przeciwko mnie i w nocy otoczyli dom, zamierzając mnie zabić, a moją nałożnicę tak gwałcili, aż umarła. Wziąłem więc swoją nałożnicę, rozciąłem ją na części, rozesłałem ją do wszystkich krain dziedzictwa Izraela. Dopuszczono się bowiem w Izraelu haniebnego i sprośnego czynu. Jaka różnica była między ludem Bożym? Żadna. Małe rzeczy, małe odstępstwa, dodawane po trochu powodują takie niegodziwości. Przymyka się oko, wszystko zamiatane jest pod dywan. I ten człowiek, ten lewita zrobił jedną ważną rzecz. Można by było powiedzieć, co za gość, tak? On tutaj składa bożką ofiarę, jest lewitą, nie powinien być kapłanem, a jest kapłanem, a nas teraz ostrzega, nie? Jak wiele razy krytykuje się tych, którzy mówią Bożą prawdę, stają i im się nie podoba, bo taki skostniały gość, nie? No dzisiejsze czasy są zupełnie inne, nie? Co będziesz mi gadał? Ty już masz taki wiek, że nie powinieneś. Ale Bóg używał radykalnych ludzi. Pamiętacie Noego? Ostrzegał przez 100 lat. Zwariował facet, sełudkę robił, gdzie nigdy deszcz nie padał. Ostrzegał ludzi przez 100 lat. Eliasza, który spierał się z kapłanami Beliala? On nie bał się. On robił rzeczy wielkie dla Boga. A Jeremiasz nie był zwariowany? Wszyscy przepowiadali pokój. A co Jeremiasz powiedział? Zginiecie. Zginiecie. Przyjdzie lud i was zniszczy. Takie rzeczy są niepopularne dzisiaj. Nie lubi się takich kościołów, gdzie się mówi prawdę. Nie lubi się gościa, który mówi wam prosto w oczy. I to jest bardzo niepopularne. Bardzo niepopularne, kiedy prawda dotyka człowieka. Bardzo. Ale Ezechiela, 3 rozdział, mówi bardzo ważną rzecz dla każdego człowieka. Otwórzmy Ezechiela. Ezechiela, 3 rozdział. Od 17. Synu człowieczy, ustanowiłem cię stróżem domu Izraela. Usłysz więc słowo z moich ust i upominaj go ode mnie. Pamiętaj, jesteś Bożym dzieckiem. Jesteś Bożym ludem. Gdy powiesz bezbożnemu, z pewnością umrzesz, a nie upomnisz go, ani nie ostrzeżesz, aby go odwieść od jego bezbożnej drogi, aby uratować jego życie, to ten bezbożny umrze w swojej nieprawości, ale jego krwi zażądam z twojej ręki. Lecz jeśli ostrzeżesz bezbożnego, a on nie odwróci się od swej bezbożności i od swej bezbożnej drogi, to on umrze w swojej nieprawości, ale ty wybawisz swoją duszę. Gdy zaś sprawiedliwy odwróci się od swojej sprawiedliwości i popełni nieprawość, a ja ześlę na niego przeszkodę, to on umrze. Ponieważ nie ostrzegłeś go, umrze w swym grzechu i nie będzie się pamiętać o jego sprawiedliwości, którą czynił, lecz jego krwi zażądam z twojej ręki. A jeśli ostrzeżesz sprawiedliwego, aby sprawiedliwy nie zgrzeszył i on nie zgrzeszy, na pewno będziesz żył, bo przyjął ostrzeżenie, a ty ocalisz swoją duszę. Pamiętaj, widzisz nieprawość, widzisz grzech, nie bądź cicho. Nie bądź cicho. Sędziów, 20 rozdział, wróćmy. Od 11 rozdziału. Księga Sędziów, 20 rozdział, od 11 wersetu teraz. Zebrał się więc cały lud Izraela przeciwko miastu, zżyty ze sobą jak jeden mąż. Potem pokolenia Izraela wysłały mężczyzn do wszystkich domów synów Beniamina, mówiąc, co to za niegodziwość popełniono wśród was. Wydajcie więc teraz tych mężczyzn, synów Beliala, którzy są w Gibea, abyśmy ich pozabijali i usunięto zło z Izraela. Lecz synowie Beniamina nie chcieli słuchać głosu swoich braci, synów Izraela. Była możliwość załatwić sprawę krótko, ale jest coś takiego jak poprawność polityczna. Wiele kościołów dzisiaj ma taką poprawność polityczną i przykre jest to, że ten kościół, kiedy ktoś zwraca uwagę na to, co się dzieje, mówi, nie wtrącaj się, my wiemy lepiej. I wszystkie sprawy zamiatane są pod dywan i dzieje się źle, bo ten kościół ma poprawność polityczną. Nie bądźcie poprawni politycznie. Nigdy. Amen. Nigdy. Wasza polityka jest tam. Amen. Nie bądźcie poprawni politycznie. I staje 400 tysięcy przeciwko 25 tysiącom. Nie? 18 werset mówi, wtedy synowie Izraela powstali, poszli do domu Bożego, to jest 20 rozdział, 18 werset. Wtedy synowie Izraela powstali, poszli do domu Bożego i radzili się Boga, mówiąc, któż z nas ma wyruszyć pierwszy do walki z synami Beniamina? I Pan odpowiedział, Juda wyruszy pierwszy. I znowu, radzą się Pana, ale nie radzą się, co mają zrobić, tylko radzą się, kto ma wyruszyć pierwszy. No i Bóg mówi, okej, idźcie, Juda idzie pierwszy. No i ponieśli porażkę. Pan powiedział i ponieśli porażkę. Więc drugi raz, 23 werset, najpierw jednak synowie Izraela poszli i płakali przed Panem aż do wieczora i pytali Pana, czy mamy jeszcze iść i walczyć z synami Beniamina, naszego brata? I Pan powiedział, idźcie przeciwko nim. Tym razem już płakali. To już nie były przelewki. Zginęło 22 tysiące ludzi, dokładnie. Tak? Zginęło. Mimo to, że ich było 400, tamtych było 25 tysięcy, zginęło 22 tysiące. Radzą się Pana i Pan powiedział znowu, idźcie. I znowu porażka. O co chodzi? O co chodzi? Wiecie, te trudne sytuacje, kiedy umiera ktoś, kiedy ginie dużo ludzi, powodują, że zaczynasz wracać na właściwe tory. To powoduje, że jesteś w właściwym miejscu. Czasami przechodzimy koło wielu rzeczy i mamy za nic. I tym razem, spójrzmy, co się dzieje dalej. 26 werset. Wtedy wszyscy synowie Izraela i cały lud udali się i poszli do domu Bożego. Płakali, trwali przed Panem, pościli w tym dniu aż do wieczora, składali całopalenie, ofiary pojednawcze przed Panem. I synowie Izraela pytali tam Pana, tam bowiem w tych dniach była Arka Przymierza, a Pinchas i syn Eleazara, syn Arona, sprawowali przy tym służbę w tych dniach. Czy mamy wyruszać do walki z synami Beniamina, naszego brata, czy też zaniechać? I Pan odpowiedział, wyruszcie, gdyż jutro wydam ich w wasze ręce. I było przelanie krwi, i było odpuszczenie grzechów. I była właściwa droga, ukorzyli się i pojawiło się upamiętanie i skrucha. Tego Bóg oczekiwał od Izraela. Dawno tego nie robili. I dzisiaj każdy ma nadzieję i szansę, kiedy się skruszy, kiedy przyjdzie do Jezusa, to jego krew ma szansę go obmyć, jego krew może go obmyć i może stać się nowym człowiekiem, nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Może uniknąć kary. Ale co tu się stało? Można powiedzieć, że Bóg był z tym ludem, ale dwa razy zginęli ludzie. Co chciał Bóg pokazać? Sądzicie swoich braci za nierząd, a za to, co zrobili z tą kobietą, a sami czynicie nierząd w Dan. Macie kaplicę? Macie bożków? Macie niewłaściwego kapłana? Co tam robicie? Widzicie grzechy u innych, a u siebie nie zauważacie. Niezła lekcja, ale czasami, żeby zrobić reformę, trzeba ponieść konsekwencje tej reformy. Trzeba ponieść konsekwencje tej reformy. Czasami mówi się dzisiaj, że o miłości w Kościele. Miłość zakrywa wszystkie grzechy, wszystkie złe rzeczy, tak? Ale miłość czasami musi uderzyć w stół, powiedzieć prawdę, tak? Mówi się, że nie wolno mówić o nikim źle, prawda? Mówi się tak? Nie mówcie, bo to miłość, wiecie? 1 Piotra 4,8. Jezus był pełen miłości, ale był sprawiedliwy. Pamiętacie, co zrobił w świątyni? Jak wpadł do świątyni? Co zrobił? Powywracał stoły. Lał kogo się dało. Miłość. Tak? 1 Piotra 4,8. Pierwszy Piotra 4,8, tak. Przede wszystkim miejcie gorliwą miłość jedni do drugich, bo miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Jest taka prawda? Jest, ale jak pójdziemy do drugiego Piotra, drugi Jana, 1,3, drugi Jana, kawałeczek dalej, drugi Jana, 1,3. Macie? Łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca, od Pana Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, niech będzie z wami w prawdzie i w miłości. Najpierw prawda, a potem miłość. Najpierw prawda. Nie ma miłości bez prawdy, nie ma prawdy bez miłości. I mówi wielu, nie sądźcie, tak? Ale mamy rozsądzać w Kościele, co jest dobre, co jest właściwe. Jeżeli ktoś robi coś źle, to masz na to patrzeć i nic nie mówić? Bo ty nie możesz mnie sądzić? Nie wiem. Ale wiem jedno, że apostołowie, mówi się, nie mów o kimś źle, bo nie wolno, ale wiem, że apostołowie w Piśmie Świętym mówili źle i mówili po imionach. Pamiętacie takie osoby jak Demas, Aleksander Ludwisarz, Ananiasz, Safira. Czytamy o nich. Czytamy o nich. Czyli co? Nie, mamy rozsądzać, nie mamy sądzić, ale mamy mówić prawdę. Mamy mówić prawdę. Pierwszy list do Koryntian. Pierwszy Koryntian, piąty rozdział. Pierwszy Koryntian, piąty rozdział. Pięć, jeden do, 11 do 13. I teraz słuchajcie, mowa jest o tych, którzy czynią źle. Teraz jednak napisałem wam, żebyście nie przestawali z takimi, którzy nazywając się bratem, jest rozpustnikiem, chciwym, bałwochwalcą, złorzeczącym, pijakiem lub zdziercą. Z takimi nawet nie jadajcie. Po co mi bowiem sądzić tych, którzy są na zewnątrz? Czy wy nie sądzicie tych, którzy są wewnątrz? Tych, którzy są na zewnątrz, osądzi Bóg. Usuńcie więc złego spośród was samych. Ale w wielu kościołach zamyka się pod dywan. To są kościoły, gdzie jest hierarchia niewłaściwa. Nie jest Boża, nie jest Słowo Boże autorytetem, tylko człowiek. I teraz otwórzmy Pierwszą Królewską. Pierwszą Królewską. Pierwsza Królewska, 18 rozdział. 18 rozdział. Jeszcze 5 minut mi dajcie. Tak, Pierwsza Królewska, 18 rozdział, 21 werset. Wtedy Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim, jeśli Baal, idźcie za Nim. A lud nie odpowiedział mu ani słowa. No, lud nie powiedział ani słowa. Piotra 4,17 mówi: nadszedł czas, aby sąd rozpoczął się od domu Bożego. Zawsze. Jesteście w kościele, sąd się rozpoczyna od nas samych. Zawsze. I sąd musiał się rozpocząć od między Betel a Dan. Jeszcze wróćmy do sędziów, 20 rozdział. Jeszcze wróćmy na chwilę, to też zostawmy, tą królewską sobie trzymajmy. Sędziów, 20 rozdział. 26 i 28 werset. Tu już czytałem, że wrócili, nie będę czytał, bo jest mało czasu, że wszyscy ukorzyli się, stali przed Panem, trwali w poście, składali ofiary. Izrael wrócił na właściwą drogę. Pokutowali i tym razem wszystko było właściwe i wygrali. I czy to nie dziwne, że historia Lewity została umieszczona w Księdze Sędziów? Gdzie jest Debora, Barak, Samson, Jefte, Gedeon? Ale różnica jest taka, że oni byli sędziami dla Izraela, a walczyli na zewnątrz z tymi, którzy uciskali Izrael. Ale mam wrażenie, że ten Lewita, on działał wewnątrz Izraela. On zrobił rewolucję w tym Izraelu. Każdy robił, co było słuszne w jego oczach, ale ten Lewita wysłał przesyłkę, która naprowadziła Izrael na właściwe tory. Czekajcie. I teraz weźmy sobie do Królewskiej 18 rozdział, tam gdzie byliśmy. 18:21 Królewska. Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział: jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami? Jak długo będzie rozdwojenie w twoich sercach? Pan powiedział do Izraela. Jak długo będziecie kuleć między Betel a Dan? Jak długo będziecie, co będzie miał wspólnego dom Boży z domem Beliala? Co ma wspólnego? Co ma wspólnego dobra atmosfera? Co ma wspólnego emocje? Co ma wspólnego dobre wyznawanie z prowadzeniem i działaniem Ducha Bożego i z Kościołem? Nic. Nic. Ludzie lubią dobrą zabawę, a prawda zeświadczała. Mam pytanie. Jak długo w naszych domach będzie rozdwojenie między Betel a Dan? Czy patrzymy? Jaki będzie związek między Belialem a Bogiem? Czy jest tak? Jak długo w naszych małżeństwach, czy jest rozdwojenie między Betel a Dan? Czy jest tak? Czy zadajemy sobie pytanie? Czy badamy? Czy w naszej pracy jest i Bóg, i Belial? Jak to wygląda? Jak w naszych decyzjach często jest Betel i Dan? Jak to wygląda? Bóg i Belial? Zadajemy sobie takie pytania? Bóg umieścił Kościół w świecie, ale szatan świat w Kościele. Jest takie urządzenie, które nazywa się łódka. Nie? Wszyscy znacie łódkę, nie? I ona doskonale pływa. Ona pływa do momentu, kiedy zaczyna wlewać się woda. Jak zaczyna wlewać się woda, to zaczyna tonąć, prawda? Jak Kościół jest jak taka łódź i pływa i zaczyna nabierać świata, to co zaczyna się dziać? Zaczyna tonąć. Kościół zaczyna tonąć. A szatanowi na tym zależy, aby w Kościele było więcej świata, a mniej Pana. 1 Piotra mówi, nadszedł czas, aby rozpocząć sąd od domu Bożego. Tak mówi 1 Piotra. A Eliasz zbliżył się do całego ludu i powiedział, jak długo będziecie się wahać między dwoma zdaniami. Jeśli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. Jeżeli Pan jest Bogiem w twoim życiu, za kim idziesz? A jeśli nie Pan, to idź za Nim. Musisz się zdecydować. Nie możesz stać na płocie okrakiem i decydować się, gdzie chcesz iść. Tu jest lepiej, tu jest lepiej. Nie. Ale lud nic nie odpowiedział. Dlaczego? Dlaczego lud nic nie odpowiedział? Bo mamy tendencję do tego, żeby mieć Boga w domu, ale dołożyć trochę świata, nie zrobić z tym porządku. Czy zadajesz sobie pytanie czasami, co w naszym życiu wpuściliśmy, co jest niewłaściwe i już tak sprawiło, że jesteśmy w niewłaściwym miejscu albo zmierzamy do niewłaściwego miejsca i się do tego przyzwyczailiśmy? Czy coś takiego w naszym życiu jest? To weszło małymi krokami i wydaje się, że to jest normalne, ale kiedy spojrzy ktoś z boku na to, to wydaje się, że jest coś nie halo. Czy badamy nasze serca? Widzę, że już śpicie. Na koniec zostawię was z jednym wersetem. Mateusza, piąty rozdział. Troszkę chaotycznie, bo musiałem pookrawać wiele rzeczy. 5:13. Nie zapomnijcie o tym. Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól zwietrzeje, czym ją posolą? Na nic się już nie przyda. Tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wiecie, że sól, kiedy będzie w wilgotnym miejscu, nabiera wody. I po czasie staje się bezużyteczna. Pamiętajcie, że diabeł chce umieścić świat w Kościele. Kiedy nabierzemy tego świata, to staniemy się jak taka bezużyteczna sól. Spójrzmy na Kościół obok, który nazbierał wiele rzeczy ze świata, a odrzucił to, co było Boże, co tam się dzieje. Aby uniknąć, pamiętajmy, żeby wejrzeć do siebie, we swoje wnętrze i zobaczyć, co szatan wrzucił w nasze życie. Te małe rzeczy, te małe cząstki, które zaakceptowaliśmy i się do nich przyzwyczailiśmy. Co takiego jest w naszym życiu? Amen.